Pentuer cofnął się i wyszeptał zaklęcie. Nie mów tak, dostojny panie, rzekł zmieszany, aby złe duchy krążące nad pustynią nie pochwyciły twoich słów. Słowo, zapamiętaj to, władco, jest jak kamień rzucony z procy. Gdy trafi na ścianę, odbije się i zwróci przeciw tobie samemu. Książę pogardliwie machnął ręką. Wszystko jedno, odparł. Nie ma wartości takie życie, w którym każdy krępowałby moją wolę. Jeżeli nie bogowie, to wichry pustynne. Jeżeli nie złe duchy, to kapłani. I takaż ma być władza faraona? Chcę robić to, co ja chcę i zdawać sprawę tylko przed wiekuistymi przodkami, a nie przed lada ogolonym łbem, który niby tłumaczy zamiary bogów, a naprawdę zagarnia władzę i napełnia swoje skarbce moimi dostatkami. Wtem o kilkadziesiąt kroków od nich rozległ się dziwny krzyk, środkujący między rżeniem a beczeniem, i przebiegł olbrzymi cień. Pędził jak strzała, o ile można było dojrzeć, miał długą szyję i tułów garbaty. Wśród książęcego orszaku rozległ się szmer zgrozy. To gryf! Wyraźnie widziałem skrzydła, mówili Azjaci. Pustynia roi się potworami, dodał stary Libijczyk. Ramzes był stropiony. Jemu także zdawało się, że przebiegający cień miał głowę węża i coś na kształt krótkich skrzydeł. Czy w rzeczy samej, zapytał kapłana, w pustyni ukazują się potwory? Zapewne, rzekł Pentuer, że w miejscu tak odludnym snują się niedobre duchy w najosobliwszych postaciach. Zdaje mi się jednak, że to, co przeszło obok nas, jest raczej zwierzęciem. Podobne ono jest do osiodlanego konia, tylko większe i prędsze w biegu. Mówią zaś mieszkańcy oaz, że zwierzę to może wcale nie pić wody, a przynajmniej bardzo rzadko. Gdyby tak było, przyszłe pokolenia mogłyby używać do przebiegania pustyń tej dziwnej istoty, która dziś tylko strach budzi. Nie śmiałbym siąść na grzbiecie takiej poczwary, odparł książę, potrząsając głową. Toż samo nasi przodkowie mówili o koniu, który Hyksosom pomógł zdobyć Egipt, a dziś stał się niezbędnym dla naszej armii. Czas bardzo zmienia ludzkie sądy, rzekł Pentuer. Na niebie znikły ostatnie chmury i zaczęła się noc jasna. Pomimo braku księżyca było tak widno, że na tle białego piasku można było poznać ogólne zarysy przedmiotów, nawet drobnych czy bardzo odległych. Przejmujący chłód także zmniejszył się. Przez jakiś czas orszak maszerował w milczeniu, po kostki grzęznąc w piaskach. Nagle między Azjatami znowu wszczął się tumult i rozległy się wołania. Sfinks! Patrzcie, Sfinks! Już nie wyjdziemy żywi z pustyni, kiedy ciągle pokazują się nam widziadła. Rzeczywiście, na białym pagórku wapiennym bardzo wyraźnie rysowała się sylwetka Sfinksa. Lwie ciało, ogromna głowa w czepcu egipskim i jakby ludzki profil. Uspokójcie się, barbarzyńcy, rzekł stary Libijczyk. To przecie nie Sfinks, tylko lew i nic wam nie zrobi, gdyż zajęty jest jedzeniem. Zaprawdę jest to lew, potwierdził książę, zatrzymując się. Ale jak on podobny do Sfinksa. On też jest ojcem naszych Sfinksów, wtrącił półgłosem kapłan. Jego twarz przypomina rysy człowiecze, a jego grzywa perukę. Czy i nasz wielki Sfinks, ten, który pod piramidami? Na wiele wieków przed Menesem, mówił Pentuer, kiedy jeszcze nie było piramid, rosła w tym miejscu skała podobna do lwa leżącego, jakby bogowie tym sposobem chcieli oznaczyć, gdzie zaczyna się pustynia. Ówcześni święci kapłani kazali mistrzom dokładniej obrobić skalę i braki jej dopełnić za pomocą sztucznego muru. Mistrze zaś, częściej widując ludzi aniżeli lwy, wyrzeźbili twarz ludzką i tak urodził się pierwszy Sfinks. Któremu Oddajemy cześć boską, uśmiechnął się książę. I słusznie, odparł kapłan. Pierwsze bowiem zarysy tego dzieła zrobili bogowie, a ludzie wykończyli je także pod natchnieniem bogów. Nasz sfinks z ogromem i tajemniczością przypomina pustynię. Ma postać duchów błąkających się w pustyni i tak przeraża ludzi jak ona. Jest on zaprawdę synem bogów i ojcem trwogi. A swoją drogą wszystko ma ziemski początek, odparł książę. Nil nie wypływa z nieba, ale z jakichś gór leżących poza Etiopią. Piramidy, o których mówił mi Herhor, że są obrazem naszego państwa, są budowane na wzór skalistych szczytów. A i nasze świątynie z ich pylonami i obeliskami, z ich ciemnością i chłodem, czyliż nie przypominają pieczar i gór ciągnących się wzdłuż Nilu? Ile razy na polowaniu zabłąkałem się między wschodnimi skalami, zawsze trafiał na jakieś osobliwe nagromadzenie kamieni, które przywodziło mi na myśl świątynię. Nawet nieraz na ich chrobowatych ścianach widziałem hieroglify pisane ręką wichrów i deszczu. W tym, wasza dostojność, masz dowód, że nasze świątynie były wznoszone według planu, który nakreślili sami bogowie, rzekł kapłan. A jak drobna pestka rzucona w ziemię rodzi niebotyczne palmy, tak obraz skały, pieczary, lwa, nawet lotosu, zasiany w duszę pobożnego faraona, rodzi aleje sfinksów, świątynie i ich potężne kolumny. Boskie to są czyny nieludzkie. I szczęśliwy ten władca, który patrząc naokoło siebie potrafi w rzeczach ziemskich odkryć myśl Bożą i w zrozumiały sposób przedstawić ją następnym pokoleniom. Tylko władca taki musi mieć władzę i duży majątek, wtrącił zgryźliwie Ramzes, nie zaś zależeć od kapłańskich przywidzeń.